znać Jahwe, wiecznego Boga, w Jego czułej życzliwości, przejawach współczucia i wierności. Aby poznać Boga, potrzebujemy prawdy i życia. W tej kolejności. Prawdy i życia. Prawda to świecenie światła, wyraz boskiego światła. Tak więc, podczas gdy czytamy na tym szkoleniu Księgę Jeremiasza, Lamentacje i inne wersety, jeśli pragniemy prawdy, musimy uczynić więcej niż tylko przeczytać wersety. Potrzebujemy, aby na Biblię, na te wersety, zaświeciło światło. Wówczas to światło, które świeci, uczyni to obiektywne słowo prawdą, rzeczywistością. A więc prawda to świecenie światła. I zawartością prawdy jest życie. Życie i prawda są od siebie różne, lecz nieoddzielne. Wiemy z wersetów, takich jak Ewangelia Jana 14:6, że Pan Chrystus, Syn Boży, jest zarówno prawdą, rzeczywistością, jak i życiem. Niektórzy ludzie wpłynęli nie tylko na własną, osobistą historię życia z Panem, lecz także na tysiące innych, przez to, że oddzielili życie od prawdy. A następnie stanęli na stanowisku, że prawda to coś dla tych współpracowników w Stanach Zjednoczonych. Oni są w umyśle. Nam zależy na życiu i duchu. Niemożliwe jest jednak mieć życie i ducha w oddzieleniu od prawdy, świecenia światła. I błędem jest także, błędem, który popełnia się w seminariach teologicznych, oddzielać tak naprawdę nawet nie prawdę, ale doktrynę od życia i ducha. Wyjątkową cechą posługi wieku, która nas zaopatruje, jest to, że prawda i życie idą ze sobą w parze. Jeśli będziemy jedynie czytali Pismo Święte, plany, przypisy, materiały posługi, bez świecenia światła, będzie to jedynie wiedzą. Możesz zdefiniować prawdę na swój sposób, mówiąc, znam fakty. To prawda, ale prawda według Boga to tak naprawdę trójjedyny Bóg w swoim Słowie jako boska rzeczywistość. Tak więc zawsze, kiedy czytamy Słowo, zawsze, kiedy studiujemy posługę, tak jak za niedługo przejdziemy przez plan tego poselstwa, w naszym wnętrzu musimy poszukiwać, modlić się i być otwarci. Niech zaświeci światło. Słowa pisane i jedynie ludzkie słowa nie mogą wnieść prawdy w czyjąś istotę. Ale im więcej świeci światło, którym jest sam Bóg, tym bardziej to, co czytamy, po trochu staje się dla nas prawdą. Następnie funkcją prawdy jest udzielać życia, które jest zawartością prawdy. I to, że mamy Boga jako życie, wskazuje na to, że znamy Boga zgodnie z prawdą. Ten plan zatem jest znakomitą okazją do tego, byśmy poszukiwali tego, aby poznać Boga według tego, jak objawia Go Słowo i Chrystus jako żywe Słowo, aby Go poznać w sposób, który dopiero co starałem się opisać, dzięki światłu, które świeci na Słowo, kiedy to dotykamy rzeczywistości. Za kilka minut rozważymy szczególny Boży tytuł Jahwe Zastępów. Wyrażenie, którym posługuje się Jeremiasz, jak o tym wspomniałem wczoraj, posłużył się nim on ponad 80 razy. Możemy je jednak tylko czytać raz po raz. I jak ktoś mógłby zapytać, co to znaczy? Co to są te zastępy? Co to znaczy, kiedy mówimy, że nasz Pan jest Jahwe Zastępów? Dlaczego Księga Jeremiasza to podkreśla? Dlaczego ten aspekt Boga był dla Jeremiasza tak ważny? Tak więc, kiedy dojdziemy do tej sekcji w planie, do sekcji B w pierwszym punkcie rzymskim, będzie to dla nas sposobność. Nie próbujemy się do niczego przymuszać. Korzystamy z naszego umysłu, z naszym duchem i kochającym sercem. One wszystkie są ze sobą jedno. Słuchamy wypowiadanych słów, czytamy to, co jest napisane na kartce. Rozumiemy zdania, terminologię. Tutaj musimy rozpocząć, ale tu się nie zatrzymujemy. W przeciwnym razie uzyskamy jedynie więcej informacji, a następnie pomyślnie zdamy test polegający na wyrecytowaniu pewnych rzeczy. To jednak, czego chcemy, to poznać Jahwe, wiecznego Boga, Jahwe Zastępów, w Jego czułej życzliwości. Co to jest? W przejawach współczucia i w Jego wierności. Spójrzmy więc teraz na plan i cicho i spokojnie przez niego przejdźmy, zwracając nasze serce ku Panu, aby zasłona została zdjęta, i otwierając naszą istotę, aby zaświeciło światło, sam Bóg. Rzymski punkt pierwszy. Jeremiasz często określał Boga mianem Jahwe Zastępów. Zanim jednak powiemy coś na temat zastępów, mamy sekcję, zwłaszcza dla nowszych, młodszych wśród nas, na temat znaczenia słowa Jahwe, tego określenia. A. Jahwe jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. To jest świadectwo Jeremiasza. Dla niego jest to coś rzeczywistego. Zna on prawdziwego Boga pośród bałwochwalstwa i fałszywych proroków. Żywego Boga. Dla niego Bóg był żywy. Wieczny, był wiecznym królem. 1. Jahwe znaczy jestem, który jestem. To wskazuje, że Jahwe jest tym, który jest wieczny. Tym, który był w przeszłości, jest w teraźniejszości i będzie na wieczność w przyszłości. Jahwe jest samoistnym i wiecznie istniejącym Bogiem. To zdanie stanowi największe wyzwanie dla naturalnego ludzkiego umysłu. Nasz umysł w swojej strukturze jest bardzo ograniczony przez przestrzeń i czas i przez to, co możemy nazwać przyczynowością, związkiem przyczynowym. Wszystko musi mieć jakąś przyczynę. 90 lat temu nie było nas tutaj, nie istnieliśmy. Ale jakiś proces sprawił, że się tu pojawiliśmy. Cały wszechświat ma jakąś przyczynę. Ale nie Bóg. On jest samoistny. Wiecznie istniejący. Istnieje on wiecznie i nie ma początku ani końca. Tak więc, tak czy inaczej, w zależności od tego, jaki jesteś z natury i jak działa twój umysł w poszukiwaniu poznania Boga, w końcu będziesz mieć doświadczenie podobne do mojego, w które się nie zagłębię, w którym będziesz się zastanawiać, jak Bóg może istnieć bez przyczyny. I wtedy przychodzi odpowiedź: ja jestem. Jestem, który jestem. Nie będę próbował ci tego wyjaśniać. I tak byś tego nie zrozumiał. Ja jestem. To jedyny wymóg dla każdego na tej ziemi. Zgodnie z listem do Hebrajczyków 11:6, musimy wierzyć, że Bóg jest. Podpunkt B, ja jestem, oznacza tego, którego istnienie zależy wyłącznie od Niego samego. W 5 rozdziale Księgi Daniela, kiedy Baltazar wydał ucztę, w pewnym momencie kazał przynieść świątynne naczynia i pić z nich wino. Wtedy pojawił się na ścianie napis i wezwano Daniela. I Daniel zinterpretował ten napis i powiedział do niego, do Baltazara: Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie. Zakładasz, że jesteś niezależną istotą. Nie ma czegoś takiego. Ani anioł, ani człowiek. Tylko Bóg jest samoistny. 2. Jahwe jest jedynym, który jest, i musimy wierzyć, że On jest. Tym naprawdę jest wiara. Wierzyć, że On jest. A następstwem tego, czy też prawdą do tego równoległą, jest to, że my nie jesteśmy. Jesteśmy zależni. 3. Jako ja jestem, Jahwe jest wszechzawierający, jest rzeczywistością wszystkiego, co pozytywne i wszystkiego, czego Jego lud potrzebuje. W świetle Ewangelii Jana Chrystus przyszedł jako Zbawiciel Bóg, jako wcielony Ja Jestem, i powiedział w Ewangelii Jana, Pan powiedział w rozdziale 8 Ewangelii Jana: jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Kiedy przyszli aresztować go w ogrodzie, zapytał: kogo szukacie? Oni powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. On odpowiedział: ja jestem. Bardzo lubię ten fragment. Oni wszyscy cofnęli się i upadli na ziemię. Ja jestem. Mówił też, ja jestem chlebem życia. Ja jestem zmartwychwstaniem. Tak wieloma rzeczami. Tak więc w naszym życiu z Nim, ponieważ jest On, ja jestem, pragnie On wprowadzić nas w świadomość tego, że jest On rzeczywistością wszystkiego, czego potrzebujemy. I im bardziej zdamy sobie sprawę z tego, że Chrystus jest wszystkim, a my jesteśmy niczym, tym bardziej będziemy odpoczywać. Nie mam zamiaru próbować kochać, nie mam zamiaru próbować być cierpliwy, nie mam zamiaru próbować kontrolować tego czy tamtego. Panie, Ty jesteś tym, Ty jesteś tamtym, Ty jesteś, ja jestem. 4. Poza Jahwe wszystko jest niczym. Tylko On jest. Tylko u Niego jest rzeczywistość istnienia. Ten Jahwe to Jahwe zastępów. Punkt B to cytat z Księgi Jeremiasza 11:20. Jahwe zastępów, który sprawiedliwie sądzisz, który badasz wewnętrzne części i serce. Co to zatem znaczy? Jahwe zastępów. Co to są te zastępy? Poświęciłem dużo czasu na studiowanie tej kwestii i zebranie materiału na ten temat, aby stanowiło to ukryte podparcie tego, czym się chcę podzielić. Wystarczy jednak, jeśli poznamy podstawowe elementy. Hebrajskie wyrażenie przetłumaczone jako Jahwe zastępów, nie znam hebrajskiego, musicie zapytać Rogera i Kriego, to Jahwe Tsavaot. To drugie słowo, przetłumaczone jako zastępy, znaczy przede wszystkim armię. Armię. On jest Jahwe armii. I jest dowódcą, głównodowodzącym tych armii. Czym są te armie? Są to miriady, niezliczone liczby aniołów, świętych aniołów, którzy są Mu wierni. Pan może także posłużyć się ludźmi, a nawet całymi narodami, niezależnie od tego, czy o tym wiedzą, czy nie, w charakterze swoich armii, aby czegoś dokonać. Tak więc podczas II wojny światowej, kiedy wróg pobudzał jeden kraj, podporządkowany jego niegodziwym armiom w powietrzu, Pan zastępów, Pan armii, mógł posłużyć się innymi krajami, aby rozprawić się z tym krajem. On jest Panem historii. Nad wszystkim sprawuje kontrolę. Jest taką absolutną władzą. I musimy sobie uświadomić, i zobaczycie, że skutkuje to tym, iż wchodzimy na inny poziom, że musimy poznać naszego Pana jako Jahwe zastępów, Pana armii. Rozważcie 12 rozdział Dziejów Apostolskich. Prześladowania weszły na inny poziom, kiedy Herod i jego rzymskie siły zaczęły atakować Kościół. Zabito wtedy Jakuba, a Piotra uwięziono. Co zrobił Kościół? zwłaszcza na spotkaniu modlitewnym w domu jednej z sióstr, w domu Marii. Modlił się żarliwie. I co się wówczas wydarzyło? W więziennej celi Piotra ukazał się anioł. Stał się widzialny, trącił go, żeby go obudzić i powiedział: obudź się, wychodzimy. I kajdany Piotra opadły, bramy się otworzyły, strażnicy byli zupełnie nieświadomi tego, co się dzieje, a anioł wyprowadził Piotra na ulicę i stał się niewidzialny. Nie powiedziałbym, że odszedł, stał się po prostu niewidzialny. I Piotr uświadomił sobie, to nie jest wizja, to nie sen. Bóg posłał swojego anioła w odpowiedzi na modlitwy zanoszone do Jahwe zastępów. Modlitwy związane z Jego rządami, modlitwy z władzą, modlitwy wojny duchowej, modlitwy mające na celu umożliwienie Bogu sprawowanie swoich rządów na ziemi. I ten anioł nie poszedł tam z własnej inicjatywy. Myślę, że odbędę podróż do Jerozolimy, zawsze chciałem ją zobaczyć. Aniołowie są całkowicie posłuszni wszystkiemu, co im się każe zrobić. I jeden z nich otrzymał posłannictwo: idź tam i uwolnij Piotra z więzienia. Nie zakończy on swojej wędrówki w ten sposób. Jeszcze nie jest na to czas. Następnie dalej w tym samym rozdziale Herod wygłasza mowę przed pewną grupą ludzi. Są oni bardzo polityczni, dyplomatyczni, usiłują go oczarować. I podczas gdy on przemawia, mówią: głos Boga, a nie człowieka. I wówczas przybył anioł i go zabił. Ponownie, anioł nie zrobił tego sam z siebie. O, nie podoba mi się to. Bóg kazał mu to zrobić. Pamiętacie, jak w Starym Testamencie armia Senacheryba, armia asyryjska, otoczyła miasto i sytuacja wydawała się beznadziejna? Wtedy jeden anioł zgładził ponad 100 tysięcy ludzi. Są w tym wszechświecie armie i nie powinny nas absorbować same armie, lecz musimy sobie uświadomić, że Pan ma duchowe siły, które na Jego rozkaz rozprawią się z czymkolwiek, z jakimkolwiek władcą na ziemi, z jakimkolwiek krajem, z jakimkolwiek otoczeniem, jakąkolwiek kwestią. I nasza modlitwa wejdzie na inny poziom, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że nasz Bóg jest takim Panem. Prawdopodobnie nie musimy się modlić: Panie, poślij swojego anioła tu czy tam. Mówimy tylko: Panie, wykonaj swoje rządy. Zastosuj swoją władzę do tej sytuacji. I On to zrobi. Przeczytam teraz kilka punktów z planu, a następnie powiem trochę więcej. 1. Tytuł Jahwe zastępów wskazuje, że Jahwe Bóg jest tym, który jest potężny, Panem wszystkich niebiańskich zastępów, ich dowódcą. On jest dowódcą. Pozwólcie, że przeczytam wam bardzo znany fragment z Ewangelii Łukasza. Chrześcijanie i ludzie religijni przynajmniej raz w roku czytają ten fragment z Ewangelii Łukasza z rozdziału drugiego. Pasterze są w polu i zaczynając od wersetu 9, i stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zajaśniała wokół nich i ogarnął ich wielki strach. I powiedział do nich anioł: nie bójcie się, oto bowiem zwiastuję wam dobrą nowinę o wielkiej radości, która będzie udziałem całego ludu, gdyż dziś w mieście Dawida urodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie dzieciątko owinięte w powijaki i leżące w żłobie. I nagle przy aniele pojawiło się mnóstwo niebiańskiego wojska, które wysławiało Boga i mówiło: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wśród ludzi i jego upodobania. Cóż to było za wydarzenie? Niebiosa miały tego świadomość. Urodził się Chrystus Pan. Będzie On zwycięzcą. Zniszczy dzieła diabła. Zaprowadzi królestwo. Będzie prowadził życie podporządkowane Bożym rządom. Wstąpi do nieba z całą władzą we wszechświecie. Niech radują się niebiosa. Tysiące aniołów z anielskiej armii go wysławia. Jest w Starym Testamencie ilustracja tej niebiańskiej armii. Jak ona działa na ziemi pod kierownictwem Boga Dowódcy. W 6 rozdziale 2 Księgi Królewskiej ogromna armia syryjska otacza Jerozolimę i jest tam prorok Elizeusz. Jest całkowicie spokojny i ma pomocnika, który jest całkowicie przerażony. Mówi: spójrz, spójrz na nich. Ogromna armia w rydwanach i na koniach. Pamiętacie, co wtedy powiedział Elizeusz? Powiedział do swojego pomocnika: więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Większa armia jest z nami, niż z nimi. Wtedy Elizeusz pomodlił się: Panie, otwórz proszę jego oczy, aby widział. I otworzyły się jego oczy i ujrzał coś w sferze duchowej. Była tam ta Boża armia, nieporównanie potężniejsza niż armia syryjska. Uświadamiasz sobie po prostu, że jest więcej niż tylko to, co jest w sferze zewnętrznej. Bez względu na to, jak ciężka jest próba, jak trudna jest sytuacja, jak coś jest niezrozumiałe, jak niepokojące. I zdajemy sobie sprawę, że do pewnego stopnia kryje się za tym wróg. Musimy sobie uświadomić, że nasz Bóg jest dowódcą wszystkich niebiańskich armii i wszystkich mas ludzi na ziemi. To ten Bóg pewnego dnia położył kres Związkowi Radzieckiemu w odpowiedzi na modlitwę. Kilka tygodni temu, kiedy pracowałem nad tym planem, albo raczej się do niego przygotowywałem, czytałem psalmy i doszedłem do psalmu 24. Przeczytam wam ostatnie 4 lub 5 wersetów, a później wskażę na to, co pamiętam, odniosę was do przypisu. Ponieważ te wersety uczynią Pana zastępów bardzo nam drogim. A wkrótce także bardzo nam bliskim. Podnieście o bramy wasze głowy. Mowa tu o miastach na ziemi. Podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Jahwe, mocny i potężny. Jahwe, potężny w boju. Podnieście o bramy wasze głowy. Podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król Chwały. Wiemy, że Królem Chwały jest nasz Pan Jezus Chrystus. Posłuchajcie teraz wersetu 10. Któż jest tym Królem Chwały? Jahwe zastępów. On jest Królem Chwały. Jeremiasz znał Boga jako Jahwe zastępów, Pana wszystkich armii. Jesteśmy jednak błogosławieni, będąc pod nowotestamentowym objawieniem, i wiemy w świetle drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza, że gdy Zbawiciel się urodził, Chrystus Pan, Król, przyszedł Ten, który będzie zwycięzcą. Pan zastępów się wcielił i żył na tej ziemi. Następnie zmartwychwstał i wstąpił do nieba. I nasz Pan Jezus, mamy nadzieję, że nastąpi to wkrótce za naszego życia, zacznie się paruzja, ostatnie 3,5 roku tego wieku, zwieńczenie tego wieku, i Pan zstąpi ze swoją armią. Oblubienica jest Jego armią. Będzie stępował w ukryty sposób aż do końca wielkiego ucisku. Wtedy się ujawni. Rozprawi się z armią wroga. Obali ludzkie rządy. Ujawni się Królestwo. A Ten, który nadchodzi, to Pan zastępów. Król Chwały to Pan zastępów. I z pewnością pragniemy, aby nas On wyszkolił w ramach procesu przygotowywania oblubienicy, abyśmy byli częścią Jego armii, abyśmy osiągnęli minimalny duchowy wiek, byśmy mogli zostać wyszkoleni, wyposażeni, by poprowadzili nas w bitwie bardziej doświadczeni wojownicy pod przywództwem naszego głównodowodzącego. I to będzie jeden z aspektów naszej gotowości. Skończę teraz tę sekcję i przejdę do innych kwestii. 2. Jahwe zastępów jest Królem Chwały. Tym, który jest silny i potężny. Jest On Jahwe armii. Oby Pan uzyskał w swoim odzyskiwaniu armię, która będzie odpowiadała Jego niebiańskim armiom. Musi wzbudzić taką armię. 3. Król Chwały, Jahwe zastępów, to zwieńczony trójjedyny Bóg, ucieleśniony w zwycięskim i przychodzącym Chrystusie. Jako wcielony, ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus, Król Chwały przychodzi, by posiąść ziemię i wziąć ją jako swoje królestwo. Jahwe zastępów kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi. Psalm 46. Położy On kres wojnom. Będzie wywyższony między narodami i wywyższony na ziemi. B. Jahwe zastępów ma władzę, by panować nad wszystkimi narodami i dzierży w dłoni władzę usuwania królów i ich ustanawiania. Coś mnie mocno niepokoiło w miesiącach, które nastąpiły po wyborach w 2016 roku. Na długo przed tymi wyborami, na długo przed innymi wyborami prezydenckimi, ustaliłem tę kwestię z Panem. Nie pozwolę, aby moja dusza została wciągnięta w polityczną atmosferę po tej lub po tamtej stronie. Chcę tylko, aby niebiosa rządziły w tej kwestii. Nie głosuję na tę partię, na tamtą partię, na tę osobę, na tamtą osobę. Głosuję na tron. I oczywiście był wielki szok i przeróżne nienawistne reakcje, które miały miejsce przez lata w związku z rezultatem wyborów. Mówiłem o tym, kiedy ilustrowałem Bożą suwerenność. Bożą suwerenność. Nie świętuję zwycięstwa tej osoby. Mówię, Bóg jest suwerenny. Tylko suwerenny Bóg mógł pozwolić, aby to się stało. Albo sprawić, by to się stało. Wtedy otrzymałem anonimowy e-mail. Cały napisany wielkimi literami. Rzecz jasna, w ciemności i w tchórzostwie. Tylko po to, by potępić mnie za bycie zwolennikiem Trumpa. I ponownie oddałem to Panu. On jest sprawiedliwy. Ty wiesz, kto to jest. Możesz się tym zająć. Towarzyszyła mi jednak obawa i tylko Bóg wie, ilu jest takich świętych, że wielu świętych pośród nas nie zna tak naprawdę suwerennego Boga jako Boga nieba i ziemi. Święci może i czytali Księgę Daniela, może czytali studium życia Księgi Daniela, może byli na szkoleniu z tej księgi, na jej studium krystalizującym. Niebiosa rządzą. Bóg stawia u władzy nawet najgorszych ludzi. On jest Bogiem. Jeśli my tego nie dostrzeżemy, to kto? Jeśli my nie będziemy się modlili w tym świetle, to kto? Nadchodzą wybory. Wiemy, jaka jest atmosfera w całym kraju. Nie pozwolę, aby moja dusza dała się w to wciągnąć. Nie pozwolę, by miały na mnie wpływ opinie. Chcę jedynie faktów, jeśli można znaleźć fakty pośród tych wszystkich opinii. Chcę tylko, co to jest, co tamto jest i przynieść wszystko Panu i nie angażować się. Jakikolwiek będzie rezultat, powinno nam towarzyszyć odczucie, że Jahwe zastępów ma władzę, by panować nad wszystkimi narodami. Panie, panuj nad Stanami Zjednoczonymi. Panuj nad całym krajem. Każdym, kto jest u władzy. Panuj nad mediami. Panuj nad wszystkim ze względu na swoje interesy. I dzierży w dłoni władzę usuwania królów i ich ustanawiania. Teraz przy ostatnim punkcie chciałbym przeczytać werset, który tu mamy. Pierwsza Księga Samuela 1:3. Gdyż jest to dla mnie bardzo ujmujące. Kto jako pierwszy modlił się w Biblii do Boga jako do Jahwe zastępów? Kto jako pierwszy otrzymał to objawienie Bożego imienia? To była kobieta, Anna. To ona modliła się o to. Pierwsza Księga Samuela 1:3. Może nie muszę czytać tego wersetu. Możecie go sobie przeczytać. Przeczytam po prostu ten punkt w planie. Gdy kapłaństwo popadło w stan nędzy, Bóg objawił swoje imię Jahwe Zastępów. To wskazywało, że gdy jego zarządzanie znajdowało się w tak nędznym stanie, on miał zamiar przyjść, by zapanować nad całą tą sytuacją i zaprowadzić rządy swojego królestwa. Bóg miał więc tę drogą kobietę, Annę, jedną z dwóch żon Elkany, jej męża, która desperacko pragnęła dziecka i modliła się i modliła o to żarliwie. Pan jednak nie tylko jej nie odpowiedział, zamknął jej łono. Jej modlitwa jednak się wzmogła i weszła na inny poziom, aż wreszcie jej modlitwa odpowiadała temu, co było w Bożym sercu. Modliła się: Panie, jeśli dasz mi syna, oddam Ci go jako Nazirejczyka. Będzie Ci poświęcony. I to dlatego później, kiedy Samuel się urodził, mogła powiedzieć: oto dziecko się modliłam. I Samuel był narzędziem związanym z dyspensacją, za pomocą którego dokonała się w tamtym czasie zmiana wieku na wiek królestwa. Wszyscy możemy się tak modlić, ale drogie siostry wśród nas mają szczególną miarę i dział, jeśli chodzi o posługę modlitewną. Nie dziwi mnie, że Piotr poszedł do domu Marii. I nie sądzę, żeby święci tam tylko lamentowali i płakali. Chciałbym ją spotkać i spotkać tych świętych i powiedzieć: myślę, że modliliście się modlitwami z władzą, siedząc w niebiosach. Przechodzimy teraz dalej do drugiego punktu rzymskiego. Ty, Jahwe, trwasz na wieki. Twój tron z pokolenia na pokolenie. To Lamentacje 5:19. Lamentacje są prawdopodobnie najsmutniejszą księgą w całej Biblii, napisaną przez płaczącego proroka, prawdopodobnie kiedy siedział na górze i patrzył na miasto, zdruzgotany, i wiedział, że sprawiedliwy Bóg musiał to uczynić, ale płakał. Po prostu płakał i płakał i wylewał swój żal. Słowo lamentacje oznacza serię lamentów. Są to modlitwy smutku, poszukujące pocieszenia. I pod koniec rozdziału 5 nastąpił pewien przełom. Także Jeremiasz był w stanie wznieść się ponad swoje uczucia, swoje cierpienie, swoją perspektywę i uświadomić sobie, że Jahwe trwa na wieki. Jego tron jest z pokolenia na pokolenie. W wersecie 19 Jeremiasz zmienia swoją pozycję i przenosi punkt widzenia z siebie na Boga i mówi o wiecznej istocie Boga oraz Jego niezmiennych rządach. Doceniam to, ponieważ my także będziemy mieli takie doświadczenia. Kiedy nie znajdujemy się w niezmiernie smutnej sytuacji, łamiącej serce, którą przepełnia ból i strata, łatwo jest powiedzieć: niebiosa rządzą, Bóg jest wieczny, jest tam Jego tron. Kiedy jednak jesteś w tym po prostu zanurzony, Jako człowiek pełen jesteś uczuć smutku, bólu, żalu. Nie rozumiesz, co się dzieje. I wtedy następuje przełom. Zdajesz sobie sprawę, że Bóg jest wciąż Bogiem. Jest wiecznym, niezmiennym Bogiem. A Jego tron trwa od wieczności po wieczność. Nie rozumiem, co się dzieje, ale to wiem. Bóg jest. Bóg jest niezmienny. I bronię Go. Bronię Jego sprawiedliwości, choćby ze łzami. Nie rozumiem własnej sytuacji, ani naszej zbiorowej sytuacji. Ale On jest wiecznym Bogiem. I Jego tron trwa na wieki. I ten tron rządzi. Bez względu na to, co widzę na zewnątrz. B. Jerozolimę zniszczono, świątynię spalono, a Boży lud uprowadzono do niewoli, lecz Jahwe, Pan Wszechświata, pozostał, by sprawować swoje zarządzanie. Wyrażenie Ty, Jahwe, trwasz na wieki wskazuje, że Bóg jest wieczny i że nie zachodzi w Nim żadna zmiana. Bóg pozostaje niezmienny, nie podlega żadnym zmianom powodowanym jakimś otoczeniem lub okolicznościami. W ludzkiej sferze zmiany zachodzą pod każdym względem, lecz w wiecznej istocie Boga nie zachodzi żadna zmiana. Pozostaje On taki sam na wieki. Jeremiasz to wiedział. Pośród jego najgłębszego smutku nastąpił u niego ten chwilowy przełom. Prorokował już wcześniej, że po 70 latach resztka powróci, że Bóg sprowadzi ich z powrotem. I Pan wymagał od niego, aby kupił kawałek ziemi, jako oznaka tego, że powróci. Nastąpił u niego ten przełom i prorokował, że będzie nowe przymierze i że wszyscy poznamy Boga wewnętrznie. Jego faktyczną sytuację jednak przepełnia głęboki żal. Nie ma czego się wstydzić. Wylał swój smutek, ale potem zaświadczył: kocham ten werset. Ty, Jahwe, trwasz na wieki. Mamy teraz w punkcie trzecim ilustrację Abrahama z Księgi Rodzaju 21. Abraham wzywał imienia Jahwe, Boga wiecznego. W języku hebrajskim wyrażenie Bóg wieczny to El Olam. El znaczy potężny. Olam zaś, wieczny lub wieczność. I pochodzi od hebrajskiego rdzenia, który znaczy zakryć lub ukryć. Boski tytuł El Olam wskazuje na życie wieczne. Wzywając Jahwe, tego, który jest wieczny i potężny, Abraham doświadczał Boga jako tego, który zawsze żyje, ukrywa się i jest tajemniczy, który jest życiem wiecznym. I takie musi, i takie może, i wierzę, że takie będzie nasze doświadczenie. Kiedy wzywamy imienia Pana, wzywamy tego, który jest Ja Jestem. Wzywamy Pana Wszechświata, tego, który ma całą władzę w niebie i na ziemi. On zawsze żyje, ale dokonuje tak wielu rzeczy w ukryciu. I tak wiele rzeczy jest tajemniczych. Nie daje nam ich poznać w sposób, w który nasz umysł może je pojąć. Jednak głęboko w naszym wnętrzu dotykamy tego, który zawsze żyje. Ukrywa się, jest tajemniczy i kiedy to robimy, dotykamy życia wiecznego. Podpunkt D. Wyrażenie Twój tron z pokolenia na pokolenie odnosi się do wiecznych i niezmiennych rządów Boga. Na szkoleniu, które mieliśmy prawie 6 miesięcy temu na temat Księgi Powtórzonego Prawa, mieliśmy poselstwa na temat Bożych rządów. Z powodu Bożej aranżacji nie mogłem wtedy przemawiać. Inny brat wiernie uwolnił wszystkie punkty. Jednak w ostatnich 5 miesiącach czułem się przynaglony, aby uwolnić to brzemię na jednej konferencji po drugiej. Ta świadomość musi przeniknąć odzyskiwanie. Nie stało się to, kiedy mieliśmy studium życia z 1 i 2 listu Piotra. Nie stało się to, kiedy mieliśmy studium krystalizujące z 1 i 2 listu Piotra. A wręcz punkt ten był niejako umniejszony. Teraz jednak Pan w swojej wyrozumiałości i wierności dał nam kolejną sposobność. Musimy sobie uświadomić, że tron oznacza Boże rządy. 1. Boży tron nie ma ani początku, ani końca. Istnieje z pokolenia na pokolenie. To, co napisał Jeremiasz pod koniec Lamentacji na temat wiecznej istoty Boga i Jego niezmiennych rządów, jest bez wątpienia boskie. Tylko te dwie rzeczy. Niech światło świeci na te wyrażenia, na te wersety. Abyśmy poznali Boga w Jego wiecznej istocie i Jego niezmiennych rządach. Wiemy z Psalmu 89:15, że sprawiedliwość i prawość są podstawą Bożego tronu. Bóg jest absolutnie sprawiedliwy. Wspomniałem o tym na poselstwie pierwszym, że Bóg zawsze musi być sprawiedliwy. Zawsze musi robić to, co jest sprawiedliwe według Niego. We wszystkim, co robi, jest sprawiedliwy. Jeśli powstrzymuje się od zrobienia czegoś, to jest tym sprawiedliwy. A. Słowa Jeremiasza o wiecznej istocie Boga i Jego tronie to silna oznaka tego, że kiedy prorok pisał Lamentację, dotknął Bożej ekonomii. Dotknął jej. Nie była to już wtedy dla niego teoria. Dotknął jej. Dotykam Boga w Jego ekonomii. Wyszedł poza swoje ludzkie uczucia, dotknął Bożej osoby oraz Bożego tronu i wszedł w boskość Boga. Niech Pan nas namaści, abyśmy modlili się w tej linii. Panie, paś nas poza nasze ludzkie uczucia. Panie, spraw, byśmy dotknęli Bożej osoby i Bożego tronu. Abyśmy dotknęli tronu. To już nie jedynie werset w 4 rozdziale Księgi Objawienia. I jest to więcej niż wizja. Jest to dla Ciebie rzeczywiste. Ty i 2 inne siostry modlicie się w zespolonym duchu. I kiedy się tak modlicie, dotykacie tronu. To na stałe wpłynie na Twoją istotę. To wynosi nasze całe życie na wyższy poziom. Mamy dostęp do tronu i dotykamy go. Musimy jednak zostać wyniesieni z naszych uczuć, a tego sami zrobić nie możemy. Ale pasterz naszej duszy, zobaczymy to w poselstwie 11, jest w stanie wyprowadzić nas z bólu i smutku i zamieszania, w którym się znaleźliśmy, abyśmy dotknęli Jego i Jego tronu. W Nowej Jerozolimie Bóg w pełni odsłoni siebie w osobie wiecznego Króla oraz w swoich rządach, które będą wiecznym, niezachwianym królestwem. Jedno i drugie stanowi niezachwiany fundament Jego postępowania z Jego ludem. List do Hebrajczyków 12. Paweł odnosi się do księgi Ageusza, wersetach, które mówią o tym, że wszystko zostanie zachwiane, niebiosa i ziemia. Nie powinniście być zaskoczeni. To chwianie ledwo się zaczęło. My jednak mamy niezachwiane królestwo. Mamy niezachwianego Boga. I uczyni nas On Jego niezachwianym ludem. Bez względu na to, przez co przechodzimy i co cierpimy w naszej duszy, pośród tego wszystkiego dotkniemy tego, który jest niezachwiany. I ten niezachwiany pierwiastek zostanie wbudowany w naszą istotę jako część naszej konstytucji. To dlatego nic nie mogło stłumić brata Ni podczas jego 20-letniego pobytu w więzieniu. Wróg nic nie mógł zrobić. Pośród słabości jego zdrowia zachował swoją radość. Dotknął tego, który jest wieczny. Dotknął tronu. Przechodzimy teraz do trzeciego rozdziału Lamentacji. To czuła życzliwość Jahwe, że nie zginęliśmy, gdyż nie ustają przejawy Jego współczucia. Każdego poranka się odnawiają. Wielka jest Twoja wierność. Czuła życzliwość. To hebrajskie słowo, nie będę próbował go wymówić, coś jakby chesed, jest praktycznie niemożliwe do przetłumaczenia. Ma tak bogate znaczenie. Podstawowe znaczenie, które brat Lee nam przedstawia, będące naszym punktem wyjścia, to czułe uczucie. Czułe uczucie. I to czułe uczucie zawiera Boże miłosierdzie, Bożą miłość, Jego troskę, Jego życzliwość. Pamiętacie ten werset z Listu do Rzymian? To Boża życzliwość prowadzi cię do nawrócenia. Czy czasem tego nie doświadczyliście? Myśleliście, bez wątpienia zasługuje na srogie obejście się ze mną za to, co się wydarzyło. Zamiast tego jednak przychodzi życzliwość i topi twoje serce. Podpunkt A. Jahwe ukazał się Jeremiaszowi i powiedział mu: przyciągnąłem cię czułą życzliwością. A oto pełny werset. I chciałbym poświęcić 3-4 minuty na to, by przeczytać wam kilka wersetów, aby wywrzeć na was wrażenie co do tego, jak ważny jest ten przymiot. Podam wam wszystkie odnośniki. Księga Jeremiasza 31:3. Owszem, umiłowałem cię wieczną miłością, dlatego przyciągnąłem cię czułą życzliwością. Co za słowo? Umiłowałem cię wieczną miłością. Dlatego przyciągnąłem Cię czułą życzliwością. Następnie Psalm 101:1. Będę śpiewał o czułej życzliwości i sprawiedliwości. Tobie, Jahwe, będę śpiewał psalmy. Mam tu parę notatek. Psalm 101 to słowa wypowiedziane do Boga przez Chrystusa, który będzie królował na ziemi dla Boga. Psalm ten zatem objawia, jak Chrystus będzie królował nad ziemią z czułą życzliwością i sprawiedliwością. I tak właśnie panuje dzisiaj. Psalm 118, wersety 1-4. Dziękujcie Jahwe, bo jest dobry, bo Jego czuła życzliwość trwa na wieki. Niech powie Izrael, Jego czuła życzliwość trwa na wieki. Niech powie dom Arona, Jego czuła życzliwość trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy się boją Jahwe, Jego czuła życzliwość trwa na wieki. Psalm 17, werset 7. Cudownie okaż swoją czułą życzliwość. Ty, który swoją prawicą wybawiasz tych, którzy szukają w Tobie schronienia przed tymi, którzy powstają przeciwko nim. 36:6. Jahwe, Twoja czuła życzliwość sięga niebios. Twoja wierność obłoków. 36:8. Jak cenna jest Twoja czuła życzliwość, Boże. Dlatego synowie ludzcy chronią się w cieniu Twoich skrzydeł. Psalm 57:11. Wielka jest Twoja czuła życzliwość aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. 48:10. Rozważamy, o Boże, Twoją czułą życzliwość we wnętrzu świątyni. 52:10. Ja zaś, jak zielone drzewo oliwne w domu Bożym, zaufałem czułej życzliwości Boga na wieki wieków. 107:1. Dziękujcie Jahwe, bo jest dobry, bo Jego czuła życzliwość trwa na wieki. 23:6. Na pewno to znamy. Końcówka Psalmu 23. Zaprawdę dobroć i czuła życzliwość towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Jahwe po kres moich dni. Następnie werset z Księgi Izajasza 16:5, stanowiący proroctwo dotyczące Chrystusa w nadchodzącym Królestwie. I tron będzie utwierdzony w czułej życzliwości. Zasiądzie na nim w prawdzie, w namiocie Dawida, ten, który będzie sądził i dbał o prawość. I niezwłocznie wymierzy sprawiedliwość. Wskazaliśmy zatem na to, że czuła życzliwość to jego czułe uczucie. I zapisałem sobie ze studium życia Księgi Izajasza. Wszyscy możemy podejść do tronu, ponieważ jest tam czuła życzliwość. Ostatni werset pochodzi z Księgi Izajasza 54:10. A choćby się góry poruszyły i pagórki zachwiały, jednak moja czuła życzliwość nie opuści Cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Jahwe, który okazuje Ci współczucie. Wracamy teraz do planu. Dobrze by było, na ile jesteście w stanie, na ile pozwala Wam na to czas, pomodlić się nad niektórymi z tych wersetów. I wiedzcie, że możecie podejść do tronu poprzez krew Jezusa i spotkacie się tam z czułą życzliwością. Ja nie mogę bez niej żyć. Jeśli byłaby tylko sprawiedliwość, zostałbym pochłonięty już dawno, dawno temu. Tak, Bóg jest zawsze sprawiedliwy, ale Jego sprawiedliwość jest dla Niego podstawą do tego, by okazać swoją czułą życzliwość. Podpunkt pierwszy. Czuła życzliwość Jahwe jest cenna, trwa na wieki i przewyższa niebiosa oraz prowadzi do Chrystusa, kamienia narożnego na Bożą budowlę. Psalm 103 mówi o Bożej historii w Jego czułej życzliwości i przejawach współczucia. W odpuszczeniu grzechów, uzdrowieniu, odkupieniu i trosce o swój lud. 3. Psalmista powiedział do Jahwe: dzięki obfitości czułej życzliwości Twojej wejdę do domu Twego. A na każdym, kto miał przywilej wejścia do świątyni na górze Syjon, musiała spoczywać czuła życzliwość Boga. Tak naprawdę, samo wejście do świątyni było radowaniem się obfitością czułej życzliwości Boga. Podpunkt C jest bardzo cenny. Rozważanie czułej życzliwości Jahwe w Jego świątyni wskazuje na to, że dotykamy tej życzliwości w Kościele. Czyż nie dotknęliście czułej życzliwości? Nigdy jej nie dotknąłem, kiedy byłem w denominacji, kiedy byłem w tego rodzaju systemie. Ale jest tu czuła życzliwość. B. Lud Izraela zawiódł, lecz dzięki przejawom współczucia Boga, resztka Izraela została zachowana ze względu na realizację Bożej ekonomii. Podpunkt pierwszy. Współczucie jest głębsze, subtelniejsze i bogatsze niż miłosierdzie. Miłosierdzie jest cenne. Nie możemy żyć bez miłosierdzia od Boga. Współczucie jednak pochodzi z głębin Jego istoty. Gdzieś w Ewangelii Mateusza powiedziane jest, że kiedy Pan spojrzał na rzeszę ludzi, ci byli jak owce bez pasterza. Źle ich traktowano. Zdjęło go współczucie. Chciałbym przeczytać wam werset w tym temacie z Ewangelii Łukasza 1:78. Odnosi się to do nadchodzącego wcielenia Chrystusa. Dzięki miłosiernym przejawom współczucia naszego Boga, w których wschodzące słońce nawiedzi nas z wysoka, aby zaświecić na tych, którzy siedzą w ciemności i cieniu śmierci, aby skierować nasze nogi na drogę pokoju. Nic dziwnego, że anielskie zastępy, anielska armia wysławiały Boga. Dzięki miłosiernym przejawom współczucia naszego Boga. Wszyscy byliśmy w ciemności. Ale wschodzące słońce, czyli Chrystus, nawiedzi nas z wysoka, aby zaświecić na tych, którzy siedzą w ciemności. Następnie w Ewangelii Łukasza 6:36 Pan uczy nas i mówi tak: bądźcie współczujący, jak współczujący jest też wasz Ojciec. Jest to aspekt Boga wbudowywany w naszą istotę. Wspomnę teraz krótko o wysokim szczycie boskiego objawienia. Bóg stał się człowiekiem w życiu i naturze, aby uczynić człowieka Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. Wszystkie przymioty Boga, które mogą nam być udzielone, staną się częścią naszej istoty. Bóg jest wszechwiedzący, my nigdy nie będziemy. Jest wszechmogący, to nie jest dla nas. Nie będziemy wszechobecni w żadnym wypadku, ale miłość, pokój, łaska, życzliwość i współczucie. Pan powiedział, bądźcie współczujący, bądźcie współczujący. To z pewnością będzie miało wpływ na świadectwo naszej Ewangelii i kontaktowanie się z upadłymi, bezbożnymi ludźmi, jeśli będziemy dla nich pełni współczucia. Tego nie da się wyprodukować. Nie możemy założyć maski współczucia. Głęboko w naszym wnętrzu przepełnia nas względem nich żal, smutek. Możemy więc być otwarci, abyśmy zostali napełnieni współczuciem. Pozostałe punkty. Współczucie odnosi się do wewnętrznego Bożego uczucia, mającego swe źródło w Jego pełnej miłości esencji. Uczucie, miłość, współczucie. Chrystus przyszedł na ziemię dzięki miłosiernym przejawom Bożego współczucia. To dlatego przyszedł do ciebie i do mnie. Miłosierne przejawy współczucia. I przychodzi w ten sposób nie tylko w chwili naszego zbawienia i chrztu. Ale czyż nie było wielu takich chwil, w których ledwo wiedziałeś, o co się modlić, co powiedzieć, co zrobić? On jednak przychodzi z miłosiernymi przejawami współczucia, ze światłem. To przyjemne światło. Następnie mamy ten cenny werset z Lamentacji. Przejawy współczucia Jahwe każdego poranka się odnawiają. Jaki wspaniały sposób na rozpoczęcie dnia z nowymi przejawami współczucia każdego poranka. Nie wiem jak wy, ale ja potrzebuję nowych przejawów współczucia każdego poranka. Moje dni są zupełnie inne, kiedy będąc otwarty, przyjmuję od Pana nowe przejawy współczucia. Ma to ogromny wpływ na naszą wewnętrzną istotę. Przejawy współczucia Boga nie ustają, gdyż jest On wierny. O, przepraszam. Muszę skończyć A i B. Werset 23a wskazuje, że każdego poranka Jeremiasz kontaktował się z Panem jako tym, który jest pełen współczucia. W taki sposób żył. Jego Bóg był Bogiem współczucia. To za sprawą tego kontaktu z Panem otrzymał on słowo na temat czułej życzliwości Boga, Jego przejawów współczucia i wierności. Cokolwiek Jahwe włożył w jego usta, musiał wypowiedzieć i tak robił. Bez względu na to, czy był to sąd, czy wezwanie do nawrócenia się. Teraz jednak są to przejawy współczucia, czuła życzliwość, wierność. C. Jeremiasz powiedział do Jahwe, wielka jest Twoja wierność. Przejawy współczucia Boga nie ustają, gdyż jest On wierny. Słowo mówi, Jego przejawy współczucia każdego poranka się odnawiają. Pan będzie wierny swojemu słowu. Jutro rano nowe przejawy współczucia będą na nas czekały. Zanim się obudzimy, już będą czekały z powodu Jego wierności. 2. Bóg jest wierny własnemu słowu. Nie może się wyprzeć samego siebie. Nie może się wyprzeć swojej natury ani istoty. W swojej wierności Bóg powołał nas do społeczności swego Syna i w tej wierności zachowa nas w tym uczestnictwie i radowanie się. Pierwszy list do Koryntian 1:9. Wierny jest Bóg, poprzez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna. 4. Wierny Bóg, który nas powołał, uświęci nas też zupełnie i zachowa naszą istotę w całości. To Jego Słowo. Bóg jest wierny. Uczyni to. Punkt 4. Jahwe jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Słowa Jeremiasza o Jahwe, że jest naszym działem i że w Nim mamy nadzieję, mają posmak nowotestamentowy. Jeremiasz radował się Jahwe, który był jego działem, i tylko w Nim, a nie w sobie samym, ani w czymś innym, złożył swoją nadzieję. Tego musimy się nauczyć, aby nie pokładać nadziei w rzeczach, aby nie pokładać nadziei jedynie w ludziach, ale tylko w Panu. Z jednej strony Jeremiasz miał świadomość, że Bóg jest Bogiem czułej życzliwości, pełen współczucia, a Jego Słowo jest wierne. Z drugiej strony, zdawał sobie sprawę z tego, że wciąż musimy kontaktować się z Panem każdego poranka, składać w Nim całą swoją nadzieję, czekać na Niego i wzywać Jego imienia. Poranne ożywienie zależy całkowicie od kontaktowania się z Panem. Możemy coś przeczytać, o coś się pomodlić, możemy pomodlić się wersetami, ale jeśli nie skontaktujemy się z Bogiem, to nie jesteśmy ożywieni. Musimy skontaktować się z Panem, czekać na Niego i wzywać Jego imienia. 2. Kiedy psalmista wszedł do Bożego sanktuarium i uzyskał boskie spojrzenie na swoją sytuację i ją zrozumiał, mógł powiedzieć, że Bóg jest jego działem na wieki. Był zamieszany, dlaczego źli ludzie byli błogosławieni, a sprawiedliwi cierpieli. Wszedł jednak do sanktuarium i uzyskał Boże spojrzenie. W Bożym sanktuarium psalmista otrzymał pouczenie, żeby obierać za swój dział wyłącznie samego Boga i nic innego. Kogóż prócz Ciebie mam w niebie? I na ziemi oprócz Ciebie nie pragnę nikogo innego. Moja nadzieja jest w Tobie. Bóg zamierzył dla tych, którzy Go szukają, aby znaleźli oni wszystko w Nim i nie dali się odciągnąć od pełnego radowania się Nim. Teraz w ostatnich kilku minutach dochodzimy do ostatniej sekcji. Dobry jest Jahwe dla tych, którzy na Niego czekają, dla duszy, która Go szuka. Choć Bóg jest prawdziwy, żywy, pełen współczucia i wierny, to często zwleka z wypełnieniem swego słowa, aby wystawić swój lud na próbę. Tak robi. Być może my wszyscy na różne sposoby możemy o tym zaświadczyć. Powiedziałbym, że spędziłem większość mojego życia na czekaniu. Na czekaniu. Nie każdą chwilę, ale raz po raz. 23 lata temu zacząłem się modlić o coś bardzo dla mnie cennego, o kogoś bardzo mi drogiego, w smutku związanym z tą sytuacją. Ale nie otrzymałem żadnego słowa. Bóg nie podjął żadnego widocznego działania. Ale mój Bóg jest sprawiedliwy, jest wierny. A więc cóż innego możemy zrobić, jak tylko czekać? Dwa, czekać na wiecznego Boga, to położyć kres samemu sobie, czyli zatrzymać się w swoim życiu, czynach i działaniach i przyjąć Boga w Chrystusie jako swoje życie, osobę i tego, który nas zastępuje. Chwile, w których czekamy, to chwile, w których zostaje nam położony kres, warstwa po warstwie. A. Musimy nauczyć się lekcji czekania na Pana. To nie dzisiaj następuje ostateczne zwieńczenie, dlatego musimy czekać na Pana. Wreszcie ostatnia sekcja. Mam nadzieję, Panie, że to w porządku, że coś powiem. Przeczytam Wam podpunkty A i B, dwa wersety. Te wersety były dla mnie bardzo cenne przez ostatnie 60 lat. Byłem wtedy studentem. Czytałem sobie Biblię i te wersety po prostu mnie pochwyciły. Podczas gdy na Niego czekamy, co powinniśmy robić? Powinniśmy Go szukać i wołać do Niego. Księga Jeremiasza 29:13. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swym sercem. Szukać mnie. Znajdziecie mnie. Będziecie szukać całym swym sercem. Księga Jeremiasza 33:3. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i ukryte, których nie znasz. To jest zatem nasze słowo na temat poznania Boga, wiecznego Boga, Pana zastępów, w Jego czułej życzliwości, przejawach współczucia i wierności. Wszyscy przyjmujmy łaskę, aby na Niego czekać i kiedy tak czekamy, szukać Go, wzywać Go. Znajdziemy Go, a On odpowie na nasze wołanie i pokaże nam rzeczy, których nie znamy. Tak wiele jest przed nami. Dzień po dniu przejawy współczucia odnawiają się każdego poranka. Nasz Bóg jest wieczny. Jego tron jest wieczny. Przychodzi On do nas z czułą życzliwością, wiernością, przejawami współczucia. Daje nam łaskę, podczas gdy aranżuje całe nasze życie, abyśmy na Niego czekali, szukali Go, wzywali Go i Go zyskiwali. Jakże wspaniałym Bogiem jest nasz Bóg. Wysławiamy Go, dziękujemy Mu, oddajemy Mu cześć, służymy Mu, radujemy się Nim. Amen i amen.